Karolina Stasiak, rozpoczynamy serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych RP. Generał Wiesław Kukuła został mianowany na szefa Sztabu Generalnego, a generał Maciej Klisz objął stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych. Podczas wystąpienia w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda wskazywał na wielką odpowiedzialność, jaka spoczywa na dowódcach. W tym kontekście prezydent podziękował za dotychczasową służbę, sprawne i odważne podejmowanie decyzji w szczególnych sytuacjach związanych z wojną za naszą wschodnią granicą, a ostatnio m.in. z ewakuacją Polaków z Izraela.
Podołacie, panowie, znakomicie temu obowiązkowi. Jestem przekonany, że będziecie dowodzili powierzanymi wam żołnierzami z takim oddaniem, takim sercem i taką odpowiedzialnością dowódcy jak do tej pory. Mamy wspaniałych żołnierzy. Pokazują to w tej chwili każdego dnia. Pokazują to na granicy, służąc bardzo często bez zmrużenia oka. Pokazują to teraz, realizując akcję ewakuacyjną. I piloci, i ci wszyscy, którzy ich wspierają, obsługa naziemna, żołnierze wojsk specjalnych, żołnierze, którzy zajmują się ochroną medyczną tej ważnej akcji. To wszystko jest realizowane w sposób znakomity. Mamy świetnych ludzi. Mamy właśnie ludzi, panie generale, z potencjałem woli służenia ojczyźnie.
W specjalnym oświadczeniu dla mediów szef MON Mariusz Błaszczak wskazywał na dorobek i doświadczenie generałów Kukuły i Klisza.
To są doświadczeni dowódcy. To dowódcy, którzy dowodzili zarówno na misjach Wojskiem Polskim, jak i dowodzili Wojskiem Polskim tu w naszej ojczyźnie. Oni gwarantują to, że proces modernizacji Wojska Polskiego, największy w historii, będzie przebiegał sprawnie, a więc będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, zarówno jeżeli chodzi o liczebność, a więc będą powstawały nowe jednostki wojskowe, szczególnie we wschodniej części naszego kraju, jak i będziemy wzmacniać Wojsko Polskie, również jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesną broń.
Generał Maciej Klisz dotąd był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej, a generał Wiesław Kukuła dowódcą generalnym rodzajów Sił Zbrojnych. Prezydent dokonał zmian po tym, jak dotychczasowy szef sztabu generał Rajmund Andrzejczak oraz dowódca operacyjny generał Tomasz Piotrowski zrezygnowali z funkcji. Już ponad 670 polskich obywateli ewakuowano z Izraela. Podobna liczba osób czekała we wtorek na wylot do Polski. Kolejne loty miały odbyć się późnym popołudniem i wieczorem. Takie informacje przekazał szef BBN-u Jacek Siewiera po zakończeniu narady z udziałem prezydenta, premiera oraz przedstawicieli rządu. Jednym z tematów spotkania w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego była sytuacja w Izraelu. Szef BBN-u powiedział, że ewakuacja Polaków z tego kraju prowadzona jest w trybie ciągłym. W tym celu, jak dodał Jacek Siewiera, ustanowiony został specjalny most powietrzny z wykorzystaniem samolotów wojskowych.
Faktem jest, że lądowanie statków powietrznych w pierwszej fazie operacji odbywało się w trakcie prowadzenia ostrzału lotniska Ben-Guriona w bardzo trudnych warunkach i podejścia do lądowania i odejścia. Do obsługi skierowani zostali również dodatkowi dyplomaci w liczbie 5 osób tej operacji i operacja będzie kontynuowana. Te zorganizowane przede wszystkim grupy turystów, pielgrzymów mogą mieć problem ze znalezieniem schronienia. Te grupy ewakuowane są w pierwszej kolejności, w następnej oczywiście pojedyncze obywatele i ta operacja będzie kontynuowana.
W sobotę w godzinach porannych Izrael został zaatakowany przez Hamas. Uderzenie okazało się zaskoczeniem dla władz w Tel Awiwie. We wtorek kraj był ostrzeliwany zarówno ze Strefy Gazy, jak i Libanu. Ostrzały z Libanu prowadziły inne radykalne organizacje palestyńskie niż Hamas. Siły Izraela prowadziły z kolei naloty na pozycje nieprzyjaciela. Liczba ofiar po obu walczących stronach przekroczyła 1700. Prezydent Andrzej Duda wręczył statuetki oraz certyfikaty w 15. edycji konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Szczegóły w relacji Anny Wusek. W przemówieniu prezydent Andrzej Duda powiedział, że nastrój tego konkursu obrazuje sytuację rynku pracy w Polsce, a ta, jak zauważył, jest obecnie taka, jakiej jeszcze nigdy nie było od 1989 roku. Utrzymaliśmy miejsca pracy w czasie pandemii koronawirusa i mamy rekordowo niskie bezrobocie oraz największą w historii liczbę zatrudnionych. To około 16 milionów osób, wskazał prezydent. Podkreślił, że jest to efekt dobrej współpracy związków zawodowych, pracodawców i rządzących.
Rynek pracy w Polsce w tej chwili wygląda nieporównywalnie lepiej niż wyglądał 8 lat temu. Wielka w tym zasługa Solidarności, wielka w tym zasługa mądrych decyzji, które były podejmowane na przestrzeni tych 8 lat, zarówno przez rządzących z jednej strony, ale z drugiej strony również i przez samych pracodawców.
Prezydent Andrzej Duda dziękował też wszystkim za udział w konkursie Pracodawca przyjazny pracownikom i gratulował zwycięzcom. Jak ocenił, ten konkurs jest ważny, bo to pracownicy wskazują kandydatów do nagrody. O wyróżnieniu decydują m.in. dobre praktyki w zakresie prawa pracy i stabilność zatrudnienia.
Ten konkurs również ogromnie przyczynia się do rozwoju Rzeczypospolitej, ogromnie przyczynia się także i do czegoś, co się nazywa cywilizowaniem rynku pracy. To się dzieje, przez to właśnie, nie mam żadnych wątpliwości, Polska staje się państwem coraz bardziej nowoczesnym, coraz bardziej zbliżającym się do tego idealnego modelu, jakim jest model społecznej gospodarki rynkowej.
Prezydentowi podczas uroczystości towarzyszył przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. Związek jest organizatorem konkursu. Łącznie przez 15 lat wręczonych zostało 276 statuetek. Niektóre firmy otrzymały to wyróżnienie kilkakrotnie.
Minister Michał Wójcik poinformował, że dzięki zmianom zainicjowanym w resorcie sprawiedliwości w ciągu roku do kraju wróciło 106 dzieci, z czego połowa z Niemiec. Wskazał, że stało się tak na mocy unijnych przepisów o zachowaniu tożsamości dzieci w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Dotyczą one m.in. ochrony dzieci w transgranicznych sporach rodzicielskich. Michał Wójcik zwrócił uwagę, że kluczowy zapis tych przepisów powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości. Podkreślił, że dziś jest czas na zweryfikowanie tego, jak funkcjonuje unijne rozporządzenie.
Proszę sobie, szanowni państwo, wyobrazić, że w ciągu zaledwie roku udało się sprowadzić do Polski dokładnie 106 dzieci. 106 dzieci, szanowni państwo, do Polski powróciło. W tym 27 z Wielkiej Brytanii, 53 z Niemiec. Połowa z tych dzieci z Niemiec. Te dzieci mogły się wychowywać w innych krajach, w innych kulturach, w innych rodzinach. Natomiast ze względu na przyjęcie tych nowych rozwiązań, te dzieci będą dorastały w Polsce. W Polsce to jest bardzo duża sprawa.
Unijne przepisy o zachowaniu tożsamości dzieci weszły w życie 1 sierpnia 2022 roku. Regulacje zobowiązują państwa Unii, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Dzieci mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, a najlepiej do krewnych z kraju swego pochodzenia. Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie współprowadzić z miastem Chełmy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. List intencyjny w tej sprawie podpisano we wtorek w siedzibie resortu. Minister Kultury Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania dokumentu podkreślił, że będzie to pierwsze muzeum poświęcone ludobójstwu na Wołyniu.
Instytucja ma być oparta o ponad 5-hektarowy teren dawnego szpitala z wieloma pawilonami. To jest miejsce, gdzie właśnie można urządzić i muzeum, i część tego muzeum poświęcono kwestii pamięci i pojednania, czyli praca edukacyjna nad świadomością dwóch narodów. Na pewno w pierwszym rzędzie my musimy przekonać naszych ukraińskich partnerów do bezwarunkowej zgody na poszukiwanie i ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej.
Prezydent Chełma Jakub Banaszek powiedział, że to będzie bardzo ważna instytucja, nie tylko w wymiarze lokalnym, ale i państwowym.
Bo to będzie pierwsza tego typu instytucja w Polsce. Pierwsza poświęcona pamięci ofiar rzezi wołyńskiej, ale także będzie tam miejsce dla tych sprawiedliwych, dla tych, którzy pomagali Polkom i Polakom na Wołyniu w czasie tych tragicznych wydarzeń. Chełm jest miastem szczególnym, jeżeli chodzi o Wołyń. To miasto, które dało schronienie tym, którzy uciekali z Wołynia, ale także jest bramą na Wołyń i jest miejscem odpowiednim do tego, żeby upamiętnić, ale również pokazać tych, którzy pomagali. Dlatego Centrum Prawdy i Pojednania.
W maju tego roku miasto Chełm powołało Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mają one powstać na terenie kompleksu dawnych carskich budynków do 2027 roku. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że resort jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia wyborów poza granicami kraju. Szef MSZ podkreślił, że w porównaniu z poprzednimi wyborami zwiększyła się liczba chętnych do głosowania oraz liczba lokali wyborczych za granicą.
Za granicą udział w wyborach parlamentarnych, a także udział w referendum weźmie 3 razy więcej polskich obywateli. Będzie przy tych wyborach za granicą pracować 2 razy więcej członków obwodowych komisji wyborczych. Stworzyliśmy prawie 70% więcej obwodowych komisji wyborczych, tym samym obwodów do głosowania. Stworzyliśmy 60 nowych lokalizacji.
Zbigniew Rau powiedział, że udział w wyborach za granicą weźmie ponad 600 tysięcy osób. Szef dyplomacji przypomniał także, że w części krajów, m.in. krajach Ameryki Południowej, USA i Kanadzie, dniem wyborów nie będzie niedziela, tylko sobota. Wskazał, że jest to zorganizowane w ten sposób, by można było zamknąć głosowanie według czasu polskiego w niedzielę i by Polacy nie czekali na akt głosowania za oceanem. To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.